przybywająca dzisiaj do Kalisza, do Sanktuarium Świętego Józefa, pielgrzymka akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, przyzwyczaiła nas już do tego, że po nabożeństwie możemy spodziewać się czegoś, co nakarmi nasze serce w oparciu o poezję, o słowa, które trafnie dotykają sedna spraw, o których się mówi. I dzisiaj też tak będzie. Za chwileczkę będziemy mogli usłyszeć fragmenty poematu Beniowski Juliusza Słowackiego w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ta sztuka, ten spektakl został wyreżyserowany przez panią Mirosławę Marcheluk. Opiekę artystyczną, także duchową nad tym przedsięwzięciem sprawuje ojciec Waldemar Gonczaruk, redemptorysta. Ale jest jeszcze coś, co prosili studenci, bym przekazał. To dzisiejsze przedstawienie dedykują pamięci tego, który 2 lata temu tutaj w tej bazylice był z nami i mówił do zgromadzonych. Świętej pamięci profesor Józef Szaniawski. Dokładnie miesiąc temu odszedł do Pana, a dokładnie 68 lat temu się urodził. Dziś miałby urodziny i dlatego ta szczególna dedykacja. Posłuchajmy i zobaczmy.
Króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu. Wysoko potem go wyniosła sława. Szczęścia miał mało w życiu, więcej bolu.
Albowiem była to epoka krwawa i kraj był cały na rumaku w polu.
Łany, ogrody leżały odłogiem, zaraza stała u domu za progiem.
Maurycy Kazimierz Zbigniew miał z ochrzczenia imiona. Rodne nazwisko Beniowski. Tajemniczo miał gwiazdę przeznaczenia.
Co go broniła jako częstochowski szkaplerz od dżumy, głodu, od płomienia.
I od wszystkich plag, prócz śmierci i troski. Bo w życiu swoim namartwił się bardzo, a umarł, choć był z tych, co śmiercią gardzą.
Wioseczkę małą miał, ale dziedziczną.
20 miał lat. Był u siebie panem.
Spraszał do domu szlachtę okoliczną. Fortunka jego ciągle ciekła dzbanem.
Miał nadto proces i sprawę graniczną, a prędzej sprawę wygrałby z szatanem, niż z ową psiarnią, wtęta z palestrantów. Słowem, że przyszło do długów i fantów.
Z tych majątkowych ostatnich konwulsji nie zyskał. Jedno wyrok przeciw sobie. Wyrok, w którym rzecz była o ekspulsji. Mało o to dbał. Tracąc na chudobie, dzisiaj są ludzie młodzi stokroć czulsi.
Lecz pan Beniowski liczył lat 20, o doświadczenie jako grosz złamany nie dbał.
Wolałby mieć wioskę i teścia, to jest ślubem być dozgonnym związany z panną Anielą.
Tej sztuka niewieścia sprawiła, że był srodze zakochany. Na gitarze grał i rym śpiewał włoski. I wszystko dobrze szło, dopóki wioski nie stracił. W ten czas po włosku addio, po polsku pisuj do mnie na Berdyczów.
Okropne słowa. Jeśli nie zabiją, to serce schłoszczą tysiącami biczów.
Panna Aniela, dziewczę z białą szyją, była z rodziny dostatniej. Kochała wiernie.
Wierność była w modzie.
Lecz ojciec, ten stał jak mur na przeszkodzie.
Aniela cudowną miała postawę. W noszeniu głowy cudną lekkość, włosy alontik, barwy troszeczkę bladawe. Oczy skier pełne, teraz pełne rosy. Smutkiem i twarzy kochanka ciekawe i pytające się o własne losy. Jej ręka piękna, maleńka i biała, za szorstką silną biorąc rękę drżała. Ty wyjeżdżałeś, tyś mi nie powiedział, ale me serce jest miłośnym szpiegiem. Nie mów mi, że jest między nami przedział fortuny. Jestem nad przepaści brzegiem. Usiądź, opowiem, wszystko będziesz wiedział. Nie strasz się tylko trudności szeregiem. Nie strasz się, jesteś ludziom w poniewierce. Lecz ja cię kocham, jedna ja mam serce. Straciłeś cały majątek. I cóż mi, majątek, ludzi sąd. Ja kocham ciebie, twego serca chcę, a nie twych dusz mi potrzeba. Pójdę o żebranym chlebie. Nie odpowiadaj mi na to, nie krusz mi serca. Mój los już zapisany w niebie. Ja kocham ciebie, w twoim sercu żyję. Kto nas rozdzielić chce, ten mnie zabije.
Dzisiaj przyjechał Dzieduszycki z drogi. Znów się oświadczył i o moją rękę prosił. Mój ojciec stał się dla mnie srogi i guwernantka jak na moją mękę za ojcem trzyma. I ludzie, i bogi przeciwko nam są. I wuja Sosenkę przekabacili już na swoją stronę. Płakałam, patrzaj, oczy mam czerwone. Czy ty nie ufasz, że ja zdołam jedna oprzeć się, zostać twoją? Ja nie płocha. Ty nie wiesz, co to jest kobieta biedna, kiedy ją dręczą, kiedy mocno kocha, zgubi się. Potem u wszystkich wyjedna łzy nad swym sercem zgubionym i trocha kwiatów. I więcej też żadnej nie trzeba. Cóż to, nie mówisz nic do mnie? O nieba! Myślałam, że ty mi dodasz nadziei. Tu wypuściła z rąk rękę kochanka. Myślałam, że ty w tej smutnej kolei tu blisko szczęściem stała z wodą szklanka. Wzięła ją, drżące w szkło usteczka klei. Ząbki o kryształ dzwonią jak kraszanka, kiedy się z drugą spotka w dziecka dłoni. Rzekłbyś, że perła o diament dzwoni. Myślałam... Głos jej o jedną oktawę zniżył się i pękł, jak pęknięcie struny. Boleść złamała jej giętką postawę. Myślałbyś, że się chyliła do truny. Tak nawet małe usteczka jaskrawe zbladły, uczuwszy gorzkich łez pioruny. Padła na krzesło i przez łzawe deszcze błysnął ostatni jęk. Kochasz mnie jeszcze?
Teraz do zamku wracam, gdzie starosta kłaniał się, poił, doł, puszył, brał naton. A chociaż szlachta go słuchała prosta, o rzeczach duszy rozmawiał jak Platon. Na mózg wesołych ludzi wielka chłosta, więc się rozeszli, woląc sen niż świat on. Co się naówczas zdał za Atlantyckim, został się pan starosta z Dzieduszyckim. Ów Dzieduszycki był to regimentarz podolski, wielki wróg Konfederacji, z której niedawno chciał uczynić cmentarz. Co do jednego wyciąć? Niech go kaci. Z Ruliera pewnie jego czyn pamiętasz, a tu obaczysz, jak mu się wypłaci konfederacja. Jak jest niebezpiecznie, z demokratami być niedosyć grzecznie.
Przypomnę tylko, że ten pali woda, zdradą na obóz napadł i wycinał. Czemu mu potem była wielka szkoda, bowiem go czekał stryczek lub puginał.
Nie znano wówczas jeszcze Wallenroda i kończył jak pies, kto zdradą zaczynał. Egzemplum? Oba litewskie biskupy. Na dwóch latarniach miejskich oba trupy. Dziś zdrajcom łatwiej. Jeśli ich pod lodem car nie utopi, łatwiej ujść latarni. Krukowiecki jest miasta Wallenrodem. Demokratycznym jest Górowski. Czarni. Lecz obu wielka myśl była powodem. Oba chcą Polski, aby ujść bezkarni. Bo zna to dobrze ta piekielna para, że łatwiej odrwić Polaków niż cara. Wallenrodyczność, czyli wallenrodyzm, ten wiele zrobił dobrego. Najwięcej wprowadził pewny do zdrady metodyzm. Z jednego zrobił zdrajców 100 000. Tu nie mamy więcej już rymów na odyzm, co od włoskiego odjarlo najprędzej może zastąpić brak polskiego słowa. Wallenrodyczność więc jest to rzecz nowa. Więc już rozumiecie, że Dzieduszycki nie miał jednej kreski. Od brzegów Dźwiny po hordy Nogajca. Wszyscy w ojczyźnie mówili, to zdrajca.
Tymczasem chciał się ożenić bogato. I okiem wszystkie przemierzywszy domy, najlepszym z domów wydał mu się na to ów zamek. Wielki, malowniczy, stromy, gdzie mieszkał szlachcic pół. Pół król, pół kato, pół wariat, a pół syn Cezarów Romy. Maleńki starzec pół łysego czoła. Ojciec, który miał córkę pół anioła. Wybrawszy teścia, przyjechał bez swatów. Z intencją ojcu się oświadczył. Pannie wspomniał o drzewie swoich antenatów. Nie wspomniał ani raz o krwawej wannie, którą chciał sprawić dla konfederatów.
Ale o królu mówił nieustannie. Pokręcał wąsa, zarzucał wylotów. Lubił pić. Bardzo nienawidził kotów. Dlatego kochał psy. Gdy gardło zalał, pozwolił nieraz anieli szpicowi, aby mu lizał wąs. Za psami szalał. Zalecał nawet dóbr intendentowi, ażeby chłopów psom kąsać pozwalał, mówiąc zazwyczaj, że to psy uzdrowi. Od bólu zębów, a stąd od wścieklizny. Miał jednak dobrą stronę, anewryzmy. Te dowodziły, że miał serce. Głowy nie dowodziła w nim choroba żadna.
Uf, panu kładny, więc siedział przy stole. Za ręce teścia trzymał ręką prawą, lewą na stole wyciągniętą prosto ku kielichowi i mówił. Starosto, jakem człowiek prawy, jakem Polak prawy, tak pragnę córkę twoją uszczęśliwić. Wierzaj mi i bądź starosto łaskawy. Gadając, ręce pokornie złożone na stół położył obie i wytrzeszczał na pana zamku oczy zaiskrzone. Albowiem uśmiech mu senny obwieszczał, że po pijanemu zdobył sobie żonę.
Wtem nagle jak wąż wzdął się i zawrzeszczał, wstał. Lecz na stole miał obiedwie dłonie, a na nich papier i orła w koronie. Orzeł na karcie był, a karta była nożem tureckim do rąk mu przybita. Boleść go nad nią w arkadę skrzywiła. Oczy w niej toną. Myślałbyś, że czyta, że karta trupie kolory odbiła na jego żółtą twarz. Ksiądz karmelita za stołem cicho stał i patrzał z góry na czytelnika bladego tortury. Ocknięty zamku pan, to raz na księdza, to znów na ściany patrzał, wstając z wolna, ręka na szabli w oczach gniewu jędza, ledwo się w sobie pohamować zdolna. Lecz myślał mu sen, Mary napędza. Tak dziwną była ta cisza okolna, ten papier nagle do stołu przybity, Dzieduszyckiego jęk, wzrok karmelity. Godzina była nocna i bez przerwy biał kogut. Świece miały długie knoty i miesiąc w oknie stał. Dziwne łoskoty na dachu, jakby jęczenia grobowe. Wreszcie ladawy pan odzyskał mowę.
Ktoś ty? Ksiądz milczał. Co tu robisz, mnichu? Co znaczy papier ten na Lucyfera? Starosta, co miał w oczach skier, wszystkie zapalił. Co miał na czole zmarszczków, zebrał razem. Sam by się Jowisz oburzony chwalił, tak olimpijskim na twarzy wyrazem. Spiorunowany ksiądz się w proch nie walił, lecz w jedną szybę okien rzucił głazem. Na ten brzęk wszystkie ganki i komnaty przewiał ogromny wrzask. Konfederaty! Starosta spuścił łeb. Ksiądz się przybliżył i wyjął szablę mu złoconą z ręki. Przebacz, wielmożny pan, jeślim ubliżył, lecz zamek był nam potrzebny. A jęki tego człowieka słuszne, Bóg go zniżył. Ten, co na krzyżu poniósł krwawe męki, ten go nam daje. A wyrok nie minie. Kto mieczem grzeszył, ten od miecza zginie. Podczas tej mowy twarze się wąsate pokazywały w podwojach. Kołpaki, konfederatki i czapki. Gdy taki rój czapek i rój północnych latarek zjawił się, rzekł ksiądz: ja jestem ksiądz Marek. Wstrzymał się, powiódł okiem po staroście, zmarszczył się i rzekł: dla kozaka Sawy, który się bije z chłopami na moście, wypuścić racę nad zamkiem Ladawy. Wy się tu, proszę, bracia, nie panoszcie rabunkiem. Zamek się nie poddał krwawy, ale wielmożny dziedzic sam to czuje, że opór próżny, więc kapituluje.
Na to starosta krzyknął: protestuję przeciwko zdradzie haniebnej waszmościów. Jako Rzymianin z zamku ustępuję. Mieć nie będziecie nawet moich kościów. I tu mi czytelnik zapewne daruje trochę w tej mowie niegramatycznościów. I niechaj raczy ze mną na spoczynek do księżycowych wrócić anielinek.
Panna Aniela, jeszcze nieświadoma odmian, które się w zamku wydarzyły, biegła. Ścieżeczka przed nią była stroma, pomiędzy skalne bijące się drzwi. I serce biło w niej, bo chciała zdradnie do zamku dostać się. A jakieś głosy w powietrzu cichym brzęczały i gwary. Jak gdyby przez sen mruczał zamek stary.
Konfederatów był to wrzask daleki, którzy już doszli byli do piwnicy. Panna Aniela wezwała opieki, nabożną będąc u Boga rodzicy. I coraz prędzej leciała i gibko chwiała się. Ogniem twarzyczkę zażegła, zadyszała się i w koło spojrzała i zbladła.
Jako Elektra weszła. Elektrycznie cała się wstrzęsła, widząc ojca w tłumie, który dowodził w ten czas retorycznie, że schylić głowy przed nikim nie umie, że rad by się był rozsądzić granicznie z Konfederacją i tak dalej. W szumie tych słów nic więcej nie pojęła córa, tylko że ojcu grozi jakaś chmura. Ujrzawszy córka to, nie mówiąc słowa, pewnymi kroki do stołu się zbliża. Widzi, że sterczy w nim sztyletu głowa w papier utkwiona. Więc jak piorun chyża, wyrywa ten nóż i za gorset chowa. W ten czas by ręce Boże zdjęte z krzyża. Rąk dwoje wyszło spod papieru. Obie te ręce zdrajca położył na sobie. I oblały go krwią jasną dziurawe dłonie. I włos mu okrwawiły siwy. Potem ku piersiom poniósł ręce krwawe i na żupanie białym znak straszliwy został. Jak owe ordery plugawe, które dziś każdy kat i człowiek krzywy wiesza na piersiach. Potem się posunął, dał krok, zawrzeszczał jak szatan i runął. Serce w nim chore biło coraz prędzej, czekając tylko na noża wyjęcie i pękło.
Gdy padł, rąk własnych zczerwieniony łzami, ksiądz Marek z krzyżem do niego przyskoczył, lecz zdrajca za krzyż ukąsił zębami, a potem ręką odepchnął i zbroczył. Szmer zgrozy zachwiał w pokoju światłami. Ksiądz wyjął brewiarz, ustami namoczył palec i karty przewracał z pokorą, wiedząc, że duszę tę już diabli biorą.
W ten czas starosta rzucił się do stołu. Kułakiem stuknął, krzycząc: rozbójnicy! Przemierzył księdza od góry do dołu. Waszeć byś lepiej modlił się w kaplicy, niż z mojego cię wyklnę kapitołu. Córko, podaj mi papier. Kozak Świcy, siadaj tu panna Edwagina Frakta. Pisz protestacją, która pójdzie w akta.
Posłuszna panna Aniela usiadła. Chwyciła w rękę pióreczka łabędzie, a starzec do niej:
ta krew czarna zsiadła, ta krew na stole atramentem będzie. Umoć tu pióro.
Aniela pobladła. Krwią był zalany stół aż po krawędzie. Krwią, co wyciekła z rąk regimentarskich, gdy mu przybito do rąk wyrok barskich. Ale posłuszna w krwi zmoczyła pióro. Potem spojrzała i dreszcz ją przeniknął.
Wezwawszy bogów na świadki, pisturo, których Bóg daj by wzroku nie uniknął, ów czyn nieszczęsny i haniebny, juro!
Tu karmelita ksiądz ustawszy krzyknął: ja egzorcyzmem te szatany zwalczę. Co ty krwią każesz pisać bałwochwalcze? A ty, panienko, grzech ściągasz na duszę, pisząc bluźnierstwa takie krwią człowieka. Ja was tu jednym znakiem krzyża skruszę i na tym miejscu krwi popłynie rzeka, gdzie stoję. A te góry palcem ruszę i na Moskali pójdą. Kto tu szczeka? Kto tu urąga się z Bożego Ducha? Kto tutaj słysząc nie słyszy i słucha? Zaprawdę mówię ci, panie starosto, że masz na oczach bielmo i ślepotę. I powiem ci tu bez ogródek, prosto, że prosto idziesz w piekielną ciemnotę. Za to cię Pan Bóg chciał ukarać chłostą. I gdyby nie ja, te komnaty złote byłyby dzisiaj twoją krwią zwalane i purpurowe, i w ogień odziane.
Czy nie wiesz o tym, że na Ukrainie zaczęła się rzeź i szlachty wyrżnięcie? Pod ścięconymi nożami krew płynie. Pop otwiera pierś, a chłop daje cięcie w bijące serce. Cały naród ginie, jak w zapalonym przez Boga okręcie. A ty, że byłeś jak miecz obosieczny, ale bezczynny, sądzisz, żeś bezpieczny? Gdyby nie nasze nad tobą czuwanie, dzisiejszej nocy kozak twój Mochiła miał tu pohulać z tobą, wielki panie. Dziś by tu wielka rzeź w zamczysku była. Idź, on przykuty łańcuchami w ścianie, a przy nim zbójców powiązanych siła. Idź, obacz, jakie mają łoże. Leżą na workach, a w tych workach noże. O, taka pościel będzie dla grzesznika, co jak ty patrzy na mordy spokojnie. Dziś byłbyś w piekle, tu, bez spowiednika, zamordowany. Pan Sawa się zbrojnie z twoimi chłopy na moście wypotyka i za twą całość krew wylewa hojnie. A twoja się tu siwa rzuca głowa, jak gołąb biała, lecz w myślach jałowa.
Podczas tej mowy pan starosta w czoło księdza jasnymi patrzał się oczyma. Nagle, jak człowiek, gdy ujrzy, że gołąb zbójca siekierę nad głową zatrzyma, zadrżał.
Po kropkach pisze dalej. Wiatr był chłodny i ogień palił się wesoło z trzaskiem. Beniowski nie był to bohater modny, co się księżyca tylko karmi blaskiem.
Przypomniał sobie, że był głodny, więc jak astronom, gwiazdom wynalazkiem albo poeta ucieszony nowym rymem, nieznanym i błyskawicowym.
Albo dewotka, gdy grzech jaki stary, przypomnij sobie przed całą spowiedzią.
Albo jak trafne litewskie ogary, gdy wpadną razem na łapę niedźwiedzią. Albo, lecz sposób ten porównań stary, Krasickim trąci i złoconą miedzią.
Więc prosto, bez gawędy i odwleczeń, Beniowski ludzi ujrzawszy i pieczeń, zsiadł z konia.
Teraz, kiedy go prowadzą tak materialne gusta, moja muza opuszcza z całą swą harfiarki władzą.
Chociaż tam złota leży kukurudza, choć kapuściane tam kociołki kadzą,
choć nerka na kształt czerwiennego tuza leży i w maśle na patelni warczy, jak serce wroga na Odyna tarczy.
Choć piękny ten las, gdzie o piersi dębów ogień czerwony swoje skrzydła łamie.
Chociaż Perkunas ma na kształt trójzębu, widelec w ręku i Neptuna ramię, które do czarnych dymów chodzi kłębów.
Jak ów wąż, co chce Danta chwycić w bramie dytejskiej i w żar łeb żelazny kładzie, choć uczty prostszej nie było w Heleladzie.
Wolę porzucić dym, płomień, pieczywo, rycerza, moje szlachtę, a sam w stepy, jako ognisty koń z rozwianą grzywą, jak Ariost, nie jak Homer, idę ślepy.
Ta rozmaitość może być pokrzywą i pieśń na różne podzieliwszy szczepy, może do końca nie trafię i ładu, lecz rozmaitym będę, dla przykładu.
Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny, jako pieśń stepowa.
A czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa, aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem, strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
Z niej wszystko dobyć, zamglić ją tęsknotą, potem z niej łyskać błyskawicą cichą, potem w promieniach ją pokazać złotą, potem nadętą dawnych przodków pychą, potem ją utkać arachny robotą, potem ulepić z błota, jak pod strychą gniazdo jaskółcze, przybite do drzewa, co w sobie słońcu wschodzącemu śpiewa.
I gdyby stary ów Jan Czarnoleski z mogiły powstał, to by ją zrozumiał, myśląc, że jakiś poemat niebieski, który mu w grobie nad nami szumiał, słyszy, ubrany w dawny rym królewski, mową, którą sam przed wiekami umiał. Potem, by cicho mrząc, rozważał w sobie, że nie zapomniał mowy polskiej w grobie.
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Spektakl przygotowany przez panią Mirosławę Marcheluk jest z nami. Bardzo prosimy. Bardzo dziękujemy. Jest też ojciec Waldemar Włączaruk. Prosimy ojcze Waldemarze i jeszcze raz dziękujemy. Poza tym, co nam powiedziano, co dotarło do naszych uszu, może warto zapytać, jak często sięgamy po takie strofy, po poezję, która uczy nas kochania, kochania ojczyzny także. Tej miłości chcemy się uczyć każdego dnia. Wielkie brawa i dziękujemy. Ale to jeszcze nie wszystko, co przed Eucharystią ma być powiedziane. Jest z nami gość, którego obecnością bardzo się cieszymy. Przybył z Lublina profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Gromkie brawa dla naszego prelegenta. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowca oczywiście Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W latach 2007-2011 był członkiem Kolegium IPN. Autor licznych naukowych i popularno-naukowych publikacji, artykułów, felietonów, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. A dzisiaj, jakby na przedłużeniu tego, co otrzymaliśmy do tej pory, co było na modlitwie, co dotarło do nas poprzez tę poezję, chcielibyśmy usłyszeć krótko, panie profesorze, ale intensywnie, o korzeniach polskiego patriotyzmu. Taki temat zamierzyliśmy i tak jak pan czuje, co teraz właśnie w tych 15 minutach trzeba powiedzieć, co jest najważniejsze na jutro.
Dziękuję uprzejmie za to zaproszenie i dziękuję za to wszystko, co się tutaj wydarza, nie tylko teraz, ale wiele już lat. I myśląc o tym, co w takiej sytuacji, kiedy poproszono mnie, żebym mówił o ojczyźnie, od czego zacząć, albo wokół czego się skupić, lub wokół kogo się skupić, pomyślałem, że ze względu chociażby na fakt, iż mamy rok 2012 i okrągłą rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi, a zarazem jest to rok ogłoszony przez parlament jako rok właśnie księdza Skargi, wyszedłbym nieco od niego. Chociaż jest to postać w panteonie wielu znaczących postaci, które jawiły się i w Kościele, i w ojczyźnie. Bo pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę kontekst Polski, to co polskie i to co katolickie spina się przez całe dzieje, aż do dnia dzisiejszego. A że postać adekwatna do tego, że my wywodzimy się z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że tutaj są ojcowie i ojciec dyrektor z nami, to przecież pamiętajmy, że tenże Piotr Skarga był rektorem Akademii Wileńskiej, a więc uczelni, która miała promieniować na Rzeczpospolitą, szczególnie na jej wschodnie kresy. I pamiętajmy, że ten ksiądz Skarga nie inaczej, ale mówił też w sprawach publicznych, bo i wtedy Rzeczpospolita była mocno zagrożona, aczkolwiek kwitła w tym momencie. Tylko i cnoty podupadły, jeśli bierzemy pod uwagę warstwę polityczną, ale zarazem instytucje tejże Rzeczpospolitej były zalążkiem jej upadku. I wreszcie to jest ten człowiek, który napisał Żywoty Świętych, a więc widział tę ojczyznę w perspektywie historii Kościoła. I taką postacią kluczową, pierwotną byśmy powiedzieli, jeśli bierzemy pod uwagę całą historię naszej ojczyzny, to jest owszem święty Wojciech, ale był też święty Stanisław. I proszę zauważyć, że tak jak pisał ksiądz Skarga, tak tenże święty Stanisław poniósł śmierć po to, ażeby na płaszczyźnie życia publicznego, na płaszczyźnie życia politycznego również kwitła moralność. Bo to, co polskie u samego korzenia i również ten nasz patriotyzm, tak jak mówiłem, łączy się z tym, co zwiemy dziedzictwem kultury chrześcijańskiej. A to dziedzictwo kultury chrześcijańskiej jest też spięte pewną cywilizacją. I mamy tutaj na myśli cywilizację łacińską. A tam obecność Kościoła w przestrzeni życia publicznego jest bardzo mocna. I to wołanie Kościoła o to, ażeby życie publiczne i polityka była moralną. Za to się również życie składa. Od świętego Stanisława począwszy. I ta tradycja jest niezwykle mocna. Proszę zauważyć, że przez całe dzieje tu owszem jest i święta Jadwiga, ona w sensie dosłownym no, nie była umęczona, ale też życie swoje złożyła po to, ażeby to chrześcijaństwo rozlało się na wschodnie kresy słowiańszczyzny. Ale tutaj jest wspomniany ksiądz Skarga, który też w czasie, kiedy nauczał, wcale nie był tak mile widziany. Notabene jego napomnienia zostały przypomniane mniej więcej w tym czasie, kiedy romantycy zaczęli mówić i rozpatrywać, dlaczego Rzeczpospolita upadła. Kiedy Rzeczpospolita upadała, końcem XVIII wieku przypomniano sobie jego kazania sejmowe. Że on jeszcze, kiedy te zalążki upadku były małe, kiedy można było zaradzić, napominał, że jeśli się nie nawrócicie, jeśli tych urządzeń państwowych nie naprawicie, to Rzeczpospolita upadnie. I tak też się stało. A kontynuacja tej tradycji, no to przecież i w czasach współczesnych mamy aż na to przykładów, że wspomnę księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego czy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I wydaje się, że stoimy na potężnej tradycji. Feliks Koneczny kiedyś napisał takie dzieło Święci w dziejach narodu polskiego. Widzenie dziejów Polski w perspektywie oddziaływania tych ludzi, którzy tak mocno byli związani z Kościołem, tak mocno byli związani z wiarą. Ja jeśli Państwo pozwolicie, to posłużę się kilkoma chociażby drobnymi chociaż cytatami z księdza Piotra Skargi, po to, żeby sobie przypomnieć to jego nauczanie, przynajmniej nauczanie o patriotyzmie. Bo pamiętamy, że ucieczka jest nieraz wielu młodych, ale i starszych od tego, co zwiemy miłością ojczyzny. A ksiądz Skarga pisał, która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jak ojczyzna, która jest gniazdem wszystkich matek i powinowac waszych i komorą dóbr waszych wszystkich. Oną miłując, sami siebie miłujecie. Jeszcze raz powtórzę. Oną miłując, czy ją miłując, sami siebie miłujecie. Otóż patriotyzm w istocie swojej owszem jest no czym? No umiłowaniem ojczyzny. A czymże ta ojczyzna jest? I w to i ziemia wchodzi, i zabytki, i język i tak dalej. Ale przede wszystkim mówimy o narodzie. Narodzie, który spaja pewna kultura. Ja już mówiłem, że ta kultura jest związana w sensie religijnym z tym, co zwiemy chrześcijaństwem, katolicyzmem czy chrześcijaństwem w wydaniu zachodnim. I teraz to urosło do rangi potężnego dziedzictwa, to dopiero gdy człowiek gdzieś jest na zewnątrz lub długo jest na zewnątrz, albo szczególnie emigranci, również ci romantycy, do których jak gdyby się odwołujemy, kiedy widzi tę ojczyznę z daleka, to ta tęsknota jest. Tęsknota i widzenie tego, co się rzeczywiście straciło. I proszę Państwa, jeśli nieraz propaguje się coś, co byśmy zwali kosmopolityzmem, bo tak to też dzisiaj jest, że kosmopolityzm jako pewna moda na życie, czy wizja tego, jak sobie prywatnie ułożyć rzeczywistość. Otóż, proszę Państwa, kiedy sięgamy do pewnej historii, do pewnej tradycji, czy do nauczania Skargi, jest to samobójstwo, można by powiedzieć, czy działanie na swoją własną szkodę, działanie przeciwko swojemu własnemu interesowi, bo miłując ojczyznę, w gruncie rzeczy samych siebie miłujemy, będąc jej składową częścią. Osieracając się z tej kultury, czy wyzbywając się tej kultury, działamy po prostu na swoją własną szkodę. Patrzcie, pisał ksiądz Piotr Skarga, do jakich dostatków i bogactw i wczasów ta was matka przywiodła. A jako was ozłociła i nadała, iż pieniędzy macie dosyć, dostatek żywności, szaty tak kosztowne, sług takie gromady, koni, wozów. Taż miła matka dała wam taki pokój, jakiego wiele królestw nie mają, za którym napełniły się komory wasze i rozszerzyły się pożytki wasze. A u was pokój i dostatki, które z niego rosną, w próżne się utraty obraca, w zbytki i gnoje, a zamki puste, wieże próżne, drugie się obalają i gniją. I właśnie mimo tego dostatku Rzeczpospolitej, o obronie Rzeczpospolitej, o jej przyszłości coraz mniej myślano. I dlatego Skarga wołał, zatonie i ten okręt Rzeczpospolitej i z nim my sami poginiemy. I proszę Państwa, właśnie ta alegoria Rzeczpospolitej jako okrętu, w którym owszem są różne kajuty, są różne mieszkania, są różne pomieszczenia, w których ludzie sobie żyją, ale kiedy ten cały okręt tonie, to wszystkie te mieszkania toną razem z nim. I tego doświadczyły pokolenia Rzeczpospolitej w XIX wieku, że ta beztroska wieku XVIII, to wyzbywanie się patriotyzmu, to cudzoziemczenie, to latanie od dworu do dworu, te zdrady nieustanne skończyły się utonięciem okrętu Rzeczpospolitej. A skutek był jaki? A skutek był taki, że te wszystkie dobrobyty, które mieliśmy początkiem XVII wieku, skończyły się wielką niedolą w wieku XIX. I to jest ta pewna mądrość, która powinna jak gdyby z tych nauk nam towarzyszyć. I proszę Państwa, jest czas zawsze w jakimś sensie trudny. I tu, kiedy dzisiaj się spotykamy i kiedy dzisiaj też próbujemy, funkcjonując i w Kościele, a z drugiej strony też funkcjonując w obszarze medialnym i w tym, co zwiemy wyższą szkołą czy uniwersytetem, zaczynamy się zastanawiać, co nas otacza i czy Rzeczpospolita nie jest w pewnym sensie w punkcie, który pokazywał kiedyś Piotr Skarga. Kiedy dzisiaj nieraz biskupi, duchowni nawołują do opamiętania, czy Sejm, czy ludzi odpowiedzialnych za Rzeczpospolitą, to ci sami, którzy obwołali rok księdza Piotra Skargi, mówią, że Kościół, czy że ten i ów biskup nie powinien się wtrącać do polityki. Wręcz na procesy się idzie, czy do sądu by się wręcz podawało tego typu osobę. A więc z jednej strony powołujemy się na księdza Piotra Skargę, a powoływanie się na księdza Piotra Skargę to i na kazania sejmowe, to na napominanie rządzących, ażeby tę Rzeczpospolitą nie zaniedbywali czy nie zdradzali, a z drugiej strony, gdy ktoś napomina z tej sfery, to się mówi, że absolutnie to jest niedopuszczalne. No to jaki jest sens przywoływać księdza Piotra Skargi jako wzór, czy robić rok księdza Piotra Skargi? I proszę Państwa, bo mamy dziś do czynienia również z pewną wojną. Za księdza Skargi była to wojna taka religijna, byśmy powiedzieli, duże wpływy protestantyzmu, on nawoływał do porządku, do ładu religijnego w kraju. A dzisiaj ta wojna to jest to, o czym mówi ojciec dyrektor, jest wojną kulturową. I wojną kulturową jeszcze gorszą niż wówczas, a bardziej przypominającą czasy komunizmu, bo dotykającą samych podstaw naszego istnienia. Bo podstawy kulturowe naszego istnienia są w religii, bo z tego wynika pewna moralność, bo z tego wynika pewne poznanie świata, cele życiowe, a więc wszystko to, co zwiemy kulturą. I w tym się jak gdyby obracamy. I to jeśli uświadamiamy sobie, czy poprzez sztukę, czy poprzez modlitwę, czy poprzez naukę, kiedy uświadamiamy sobie dziedzicami, czego jesteśmy, to trzeba jasno powiedzieć, że stoimy na barkach olbrzymów. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, może historyczne to jest doświadczenie, od czasu świętego Wojciecha, świętego Stanisława, poprzez księdza Piotra Skargę, wielkich tych, którzy pomarli jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, aż do dzisiaj. I proszę Państwa, jest to wielki honor, można powiedzieć, i zaszczyt, że w tej wojnie jest się po tej stronie. I szczęście, bo przecież gdybyśmy inaczej zostali wychowani, może byłoby nam dane być po drugiej stronie, a to by było wielkie nieszczęście. I wydaje mi się, że tym honorem, czy tym szczęściem chciałbym się z Państwem dzisiaj podzielić i tę tradycję, jak gdyby bardzo krótko, jak ksiądz prosił, pokazać i zachęcić do jej zgłębiania, bo jest to coś pięknego i nawet jeśli jest trudno i nawet jeśli ta walka niekiedy niesie z sobą cierpienia i ofiary, to warto. To jest naprawdę coś, co jest piękne i daje szczęście. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy za słowo i za to, że krótkie i treściwe. Profesor Mieczysław Ryba dał nam też nadzieję, bo zrozumiałem, że jesteśmy w takim momencie, kiedy widzimy, że wiele trzeba naprawić, ale jeśli tego momentu nie przeoczymy, to będzie dobrze. I chcemy się też o to modlić, żeby wykorzystać ten moment i to, co trzeba naprawić, rzeczywiście zrealizować ku dobru wszystkich Polaków, ku dobru naszej ojczyzny.